Jestem za.
Jestem za.
Jestem przeciw.
Dobry wieczór. Mówią Państwu za mikrofonu Robert Pytka, za konsolety Jan Pielichowski. Drodzy Państwo, mówimy sobie tak, jak z bicza strzelił i tak, jak sobie pomyślę, rok temu też w pewnym miejscu tutaj siedziałem i też była taka audycja, koniec roku mija nam 2023 rok, a koniec roku to oczywiście podsumowania. Ale ja nie chciałbym stawiać krzyżyków czy minusów przy tym, co zrobiliśmy lub czego nie dokonaliśmy w mijającym powoli roku. Koniec roku to także, a może przede wszystkim snucie planów na przyszły rok, na przyszłość. To nasze marzenia, pragnienia, obietnice, postanowienia. Drodzy Państwo, jak je dobrze zdefiniować? Właściwie ocenić swoje możliwości i szanse na ich realizację. Być może dziś pomożemy w Państwu w dokonywaniu dobrych wyborów i dobrych postanowień. Podsumowania zostawiamy, jeszcze przyjdzie na to czas, może w innej audycji, ale teraz chcemy snuć plany na rok przyszły, marzenia, pragnienia, obietnice i oczywiście to, co wiele osób działających troszkę na polu psychologii, coachingu i nauki, która nie jest zdefiniowana, neurolingwistycznego programowania, NLP dla niektórych, możemy powiedzieć wizjonerską, co będziemy robić ze sobą, ale żeby o tym móc porozmawiać, to porozmawiamy, drodzy Państwo, z moimi i Państwa gośćmi i osobami, które z coachingiem miały do czynienia, studiując bądź dalej w tym zawodzie pracując, ale także z osobami, które mają zupełnie inne marzenia i pragnienia, które je realizują, a gośćmi w studiu na Zamkowej 3 są pani Magdalena Pieniążek, rzeszowianka. Proszę Państwa, piosenkarka, poetka, ale też z wykształcenia coach, pedagog, wizażysta na sesjach zdjęciowych, a teraz okazuje się, że również agentka, ale nie sił specjalnych, tylko nieruchomości. Dobry wieczór, Magda.
Dobry wieczór, witam serdecznie Państwa.
No i Bartek Florek. I tutaj mam dylemat. Zacznę od coacha. Personalny trener motywacyjny, terapeuta, dietetyk. Mógłbym jeszcze dłużej wymieniać, ale zabrakłoby nam czasu. A ostatni twój, Bartek, sukces to pomoc pewnemu człowiekowi w ustanowieniu rekordu Guinnessa, księgi rekordu Guinnessa Łukaszowi Szpunarowi, który 4 godziny i 2 minuty spędził w lodzie. Jeżeli uważasz, że należy coś do twojego CV dodać albo uzupełnić, to zapraszam. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Bartłomiej Florek o problemach inaczej.pl. Witam Państwa gorąco i serdecznie.
Drodzy Państwo, zestaw osób nie jest przypadkowy, ponieważ z panią Magdaleną miałem wcześniej styczność, jesteśmy na ty, więc pozwolimy sobie mówić po imieniu. Z Bartkiem też przed audycją udało nam się przejść na ty. Będzie nam łatwiej mówić o tym, jak sprecyzować to, co jest mierzalne czy niemierzalne. Marzenie. Marzenie to jest taka uda. Magdaleno, pamiętasz, jak podczas zajęć mówiłaś, chciałabym śpiewać i przynosić ludziom radość? Nasz nauczyciel na studiach podyplomowych powiedział, no kobieto, zacznij to robić. Kiedy się przekonałaś o tym, że warto swoje marzenie spełniać, że stało się ono gorącym pragnieniem, a teraz jest YouTube, są piosenki, są wydarzenia, jest poezja?
Wiesz co, to był taki moment, kiedy mieszkałam w Rzeszowie, mieszkałam ze swoją współlokatorką, a że kocham śpiewać, to każdą czynność, którą wykonywałam, przy każdej tej czynności śpiewałam.
I robiła się razu... śpiewająco.
I robiło się w mieszkaniu śpiewająco, tak? I moja współlokatorka któregoś razu powiedziała mi, Magda, wiesz co, a dlaczego ty z tym nic nie robisz? I ja w sumie, do mnie dotarło to, że w sumie faktycznie nic z tym nie robię, a bardzo bym chciała. Pierwsze, co zrobiłam, zadzwoniłam do szkoły muzycznej Yamaha, tutaj w Rzeszowie. Pozdrawiam serdecznie dyrektora Mariusza Stoncla. I Mariusz mówi, wiesz co, no spróbuj, zobaczysz sobie, podam ci dwie trenerki. Wybrałam się na tą lekcję i powiedziałam od razu, słuchajcie, jeżeli nie widzicie we mnie talentu, od razu mi to powiedzcie, żeby nie tracić czasu. Wtedy jedna z trenerek powiedziała, że już mnie stąd nie wypuści. I tak to się zaczęło.
Drodzy Państwo, więc to marzenie, pragnienie, śpiewanie. Mężczyźni przy goleniu śpiewają, my z Bartkiem nie mamy takich problemów, bo mamy
brody. Ja wszędzie, a przede wszystkim w samochodzie.
Wszędzie w samochodzie, tak. Bartek, ty na swojej stronie napisałeś coś takiego. To jest trwały efekt, Magda, prawda? Bo śpiewasz dalej i wydajesz kolejne piosenki. Jeżeli szukasz trwałych efektów, to musisz postępować inaczej, nie trzymając się schematów. Gdyż, cytuję, prozaiczne metody są zarezerwowane dla rzeczy nudnych. A czasami niektóre rzeczy są nudne, a nie stać na to, żeby je nawet wykonywać. Bartek, jak przekonasz kogoś do tego, żeby dokonał zmiany? Bo w tym momencie chyba ta zmiana jest najważniejsza w naszym myśleniu.
Zacznijmy od tego, że nie będę przekonywał. Bo jeśli ja mam kogoś do kogoś przekonywać, to wiem, że to nie idzie z głębi. I teraz możemy to rozpatrywać na zasadzie chociażby motywacji. Czym jest dla nas motywacja? My potrzebujemy motywacji, żeby zacząć. Ale na pewno jej nie potrzebujemy, żeby skończyć. Także motywacja pozwoli nam zacząć, ale kiedy chcemy już coś dokończyć, jak to się dzisiaj mówi, dowieść.
Co nas determinuje, żeby to skończyć, zakończyć?
Przede wszystkim musimy wiedzieć, czego chcemy. A to jest właśnie nasza postawa. My nie potrzebujemy motywacji, my potrzebujemy mieć powód. Jeśli mamy powód, to de facto robimy wtedy to, co trzeba zrobić. I żadna motywacja tutaj nie wchodzi w grę. Mówiłeś o rekordzie Guinnessa. Łukasz, o którym rozmawialiśmy, nigdy na żadnej sesji, na żadnym spotkaniu nie było czegokolwiek. Bartek, ja potrzebuję motywacji. Bo on miał powód i dalej ma i wie, co z tym
robi. Czyli pojawiła się myśl i dokonał wyboru.
Tak, podjął decyzję i de facto później w trakcie procesu uczynił ją właściwą.
Decyzja, przekonywanie, musiał być element popychający. To była koleżanka. Sama tak. Z siebie miałaś, Magdaleno, obawy, lęki przed kompromitacją, ośmieszeniem, że jestem za słaba,
tak.
Że to tylko mrzonki?
Tak, przed tym, że nie jestem na tyle dobra, żeby móc to pokazać publicznie. Więc
precyzowałaś.
Ten czynnik...
tak. Przy okazji, drodzy Państwo, jest taki schemat myślenia, cele smartowskie, nie mylić z tym małym samochodem, prawda?
Dokładnie.
Czyli eska pierwsza to jest sprecyzowanie tego, co mamy robić,
zdefiniowanie.
Zdefiniowanie go.
Tak.
Twoja definicja? Śpiewanie? Brak
lęku
przed tym?
Tak, śpiewanie to było moje marzenie od dziecka, tak? Ja ciągle myślałam o tym, żeby wyjść na scenę, żeby dawać to ludziom to, co mam w sobie najlepsze, ale jednak, tak jak mówisz, były te obawy, były te lęki i fakt, że ten czynnik ludzki sprawił, że ja podjęłam ten krok, zrobiłam ten pierwszy krok i to sprawiło mi radość. I już teraz wiem, że jakby nie muszę się bać, że mogę z tym iść dalej, że chcę to robić. Teraz nawiązuję współpracę z takim też młodym piosenkarzem, Krzyśkiem. Chris, pozdrawiam cię też serdecznie.
To świąteczne pozdrowienia.
Tworzymy nową piosenkę, będziemy też występować na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy w Przeworsku. Także dzieje się.
Dzieje się, bo wytyczyłaś sobie cel. Tak. Pokonałaś tę pierwszą barierę lęku. Jakie są bariery? Bo to był lęk, że się skompromituje. Bo to jest bardzo ważne, że my od razu nawet nie zrobimy pierwszego kroku, ale już przed nami jest ogromny mur.
Tak, bo nasz mózg ma to do siebie, że 90% myśli się powtarza, a niestety, jak mówią badania, 70% z nich jest negatywne. I teraz w twoim kontekście, w twoim przypadku zaczął pojawiać się opór, zaczął pojawiać się wstyd, czyli jak oni mnie odbiorą. Czy ja jestem wystarczająca, czy ja jestem wystarczalna? A co jeśli nie? I te pytania były wałkowane. I tutaj kłania się Steven Pressfield, który w swojej książce Do roboty pisał: na polu ja stoi rycerz i smok. Ty jesteś rycerzem, smok jest oporem. To, co możesz zrobić, to łeb. I to de facto zrobiłaś.
Bez względu na to, jaka to jest branża, tu jest muzyka, poezja, tu jest kontakt z żywym odbiorcą, ale nie ukrywam, że wypuszczenie filmiku na popularny serwis też wiąże się z ryzykiem, bo pojawią się komentarze. Możemy te komentarze zablokować, ale mamy świadomość, że wielu ludzi ogląda. Możemy za pośrednictwem różnych portali społecznościowych polecać się, ale też boimy się przed, nie bójmy się użyć słowa, kompromitacją. Co ja takiego zrobiłam? Negatywne myśli.
Oczywiście.
Pozostańmy
negatywne.
Jeszcze przy tym minusowym spojrzeniu na własnego siebie, bo to fascynuje. Dlaczego w nas tyle oporu i tyle blokad, ile pokazywania czegoś, co jest złe w nas, Bartek?
Dzieciństwo. Dzieciństwo i wzorce, które mamy, albo de facto ich nie mamy. Jeśli dziecku będę powtarzać, że w swoim życiu jest w stanie osiągnąć wszystko, to tak będzie. Jeśli dziecku będę powtarzać, że jest do niczego i do niczego się nie nadaje, Niestety w 90% przypadków też tak będzie, bo dziecko do 7 roku, maksymalnie 8 roku życia chłonie jak gąbka. Ono ma tylko i wyłącznie podświadomość, która dosłownie jest programowana i wszystko to, co usłyszy od wzorca, czyli albo od rodziców, albo od osób, które ją, to dziecko wychowują, chłonie jak gąbeczka. I to później, no i później z tym przychodzi do mnie.
No tak, między innymi, ale to, co się złego dzieje, to jest emocja. To jest budowanie wokół siebie aury czegoś, co jest niewykonalne, nieprzekraczalne, nierealizowalne, nie nadaje się, jestem do niczego. Emocje i uczucia, znów, zostańmy na razie, Bartek i Magda, przy tych negatywnych. Co negatywnego było, że kompromitacja będzie, gdy wyjdziesz na scenę i nawet dla niewielkiej publiczności
zaśpiewasz?
Wiesz, może
zaśpiewasz? Nie, że nie jestem wystarczająco dobra. Że ludzie, którzy
wysoko
wychodzą na scenę...
Wysoko postawiona poprzeczka.
Tak, że ludzie, którzy wychodzą na scenę, to naprawdę po prostu są... nie można ich do nikogo porównać, że są najlepsi. Że na pewno ja tak dobra nie będę, jak ci ludzie, którzy wychodzą na scenę. Więc to mnie mocno blokowało do tego, żeby wyjść z tym do ludzi.
Ale cóż, większość z nich śpiewa z playbacku czasami.
Ale to jest właśnie to, że zauważmy jedną
może
rzecz.
Może ambicja jeszcze, powiem.
Jeśli jesteśmy niewolnikami perfekcjonizmu, to de facto nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Ilu jest wspaniałych artystów, muzyków, malarzy, piosenkarzy, którzy tworzą, ale tworzą dla siebie, bo cały czas mają z tyłu głowy, nie, to jest niewystarczalne. Przecież jak ja to opublikuję, jak ja to pokażę światu, to na pewno znajdą coś w tym nie tak. Po czym przychodzi ktoś, kto ma przeciętne umiejętności i on po prostu to robi i pokazuje to światu i nagle on się sprzedaje. A tamta osoba, mimo tego, że jest perfekcyjna, i tak siedzi i nic nie robi, bo jest więźniem swojego perfekcjonizmu.
Ten perfekcjonizm to jest zbiór pewnych doświadczeń, jakichś takich automatyzmów, które zaszły w naszym życiu. To, co powiedziałeś, od dziecka do określonego okresu dziecko słyszało jakby negatywne opinie. Nie było budowane, a była może nie negacja, ale jakby blokowanie. Ty wyżej nie wyskoczysz. Takie brzydkie powiedzenie. Wrona kruka czy orła nie urodzi. Prawda? My jesteśmy tacy przeciętni. Bądź tym przeciętnym Kowalskim, nie wychylaj się, bo może system. Jakaś próba w tym systemie spowoduje, że będzie cię jeszcze bardziej bolało. Ta porażka cię zaboli. Budujemy taką porażkę w sobie? Pozostańmy jeszcze chwilę, drodzy państwo, przy tym pokazie negatywnych rzeczy, bo wiele rzeczy już na pewno kotłuje się w waszych głowach. Aha, węższa talia, mniej kilogramów, zacznę chodzić na siłownię, zacznę biegać, wymyślam sobie kolejne zadania i ta blokada jest, że nie przeskoczę? Co jest jeszcze takiego, co nas blokuje, żeby dokonać tej zmiany? Nie, wchodzę w to, mimo wszystko.
Ta blokada jest właśnie najważniejsza, bo to jest nic innego jak autosabotaż. Kłody pod nogi może rzucać nam społeczeństwo, mogą rzucać nam bliscy, ale największe kłody pod nogi rzucamy sobie sami. I teraz pytanie, czy przez tą kłodę przeskoczę, bo wszystko sprowadza się do stworzenia i postawienia tego pierwszego kroku. On jest najtrudniejszy z jakiego powodu? Bo mózg nie lubi nowości, on się gubi przy nowościach. Dla niego najważniejsze i najbezpieczniejsze jest to, co zna.
Więc drodzy państwo, mamy te negatywne emocje wokół siebie. I mamy coś, co pięknie się i w coachingu, i w psychologii określa. Strefa komfortu. Drodzy państwo, za kilka chwil postaramy się z pomocą moich i państwa gości, Magdaleny i Bartka, wyjść z naszej strefy komfortu. My od negatywnych rzeczy przechodzimy do pozytywów, bo nasze teorie mówią o tym, że my czasami zbyt wiele sobie wyobrażamy, zbyt wiele sobie narzucamy. Porównujemy się do innych. Może zacznijmy od tego, że pierwszym naszym podstawowym błędem jest to, że kobieta patrzy na kobietę. Boże, jaka ona jest szczupła. Ja muszę przynajmniej 30 kg zrzucić. Dlaczego patrzymy na innych, zamiast patrzeć na siebie z szacunkiem? Dlaczego nasz egoizm zabija w nas inicjatywę, bo od razu patrzymy, nie wiem, na wybitną sportsmenkę i porównujemy się do kogoś, kto jest idealny, kto jest niewyobrażalnie doskonały. Magdaleno.
Wiesz, może nie do końca znamy swoją wartość, dlatego też tak się dzieje. I na przykład, wiesz, my widzimy tylko i wyłącznie obrazek, tak samo jak patrzymy na wszystkich celebrytów, artystów, tak? My widzimy tylko ich osiągnięcia, ich najlepsze cechy, tak? A nie widzimy ich wad, nie widzimy jakby tych, nie wiem, negatywów, tak, w tych osobach, tylko patrzymy na dobry obraz tych ludzi, a siebie znamy. Widzimy, gdzie popełniliśmy błąd, gdzie
no właśnie,
jakieś mamy
znamy
słabości.
Siebie. I tak. Dziś ciągle patrzymy na dziś, albo patrzymy na wczoraj, a może pomyślmy, że jutro, jak, nie wiem, przejdę 100 metrów, będę miał trochę lepszą kondycję, nie wiem, pójdę na siłownię, najpierw na kwadrans. Dlaczego ktoś w nas, wewnętrzny, ogranicza nas do tego, żeby porównywać efekty tylko do samego siebie, Bartek?
Bo to jest właśnie to długoterminowe mierzenie i patrzenie tylko i wyłącznie na cel, a zapominanie przede wszystkim o tym procesie, który moim zdaniem jest zdecydowanie ważniejszy niż cel sam w sobie, bo czasami zdecydowanie ważniejsze jest to, kim ty się stajesz w procesie osiągania, niż zjadając już i konsumując tą wisienkę, którą de facto osiągnąłeś. I
można teraz tak powiedzieć, że poszedłem na trening.
Dokładnie.
Jestem niezadowolony, dokładnie. Było fatalnie, ale pomyśl, wreszcie człowieku,
ruszyłeś.
Poszedłeś.
Ty możesz patrzeć na swoje zdjęcie, możesz patrzeć na swoje zdjęcie sprzed 5 lat i powiedzieć sobie, o Jezus Maria, jak można było się do tego dopuścić, albo popatrzeć na swoje zdjęcie sprzed 5 lat i powiedzieć sobie, ale kawał dobrej roboty wykonałem. Sytuacja jest ta sama, patrzysz na to samo zdjęcie, ale twoja percepcja i to, jak na to patrzysz, to już jest zupełnie coś
lubimy
innego.
Być chwaleni.
I teraz pytanie, jak my to właśnie postrzegamy? Wszystko sprowadza się do tej percepcji, więc jeśli długoterminowy cel, nie mogę go sobie postawić, albo inaczej, mogę go sobie postawić, ale wiem, że go nie zrealizuję, to co gdyby odwrócić grę? Czyli to nie jest tak, że ja rzucam papierosy do końca życia, tylko dzisiaj nie palę. Dzisiaj mija dzisiaj. Okay.
Jutro też jest dzisiaj.
Dzisiaj nie palę. Tak, jest takie powiedzenie, dzisiaj jest dzisiaj, a jutro jest dzisiaj. Czyli de facto to jutro należy do tej osoby, która to jutro przygotuje sobie dzisiaj, jakkolwiek zawile to brzmi. I teraz mogę patrzeć na to z tej perspektywy. Czyli ja nie palę dzisiaj. Okej, okay. Dzisiaj minęło, no spoko. Dzisiaj też nie palę.
Tak, no przeważnie od nowego roku wszyscy
dzisiaj
rzucamy.
Dzisiaj też nie palę. Czy to treningi, czy to proces, no jakikolwiek inny. Patrzmy na to z tej perspektywy. Po prostu dzisiaj. I automatycznie nasz mózg ma też funkcję jako jedyny zwierzęcy, w cudzysłowie, samowynagradzania. Więc korzystajmy z tego samowynagradzania, bo jeśli de facto wygrasz dzień dzisiejszy, nakręcisz się na następny. Więc kolejny już będzie tylko prostszy, tylko zrób to dzisiaj.
Bartek, poruszyłeś temat terminowości. Niech ten termin na początku będzie jak najkrótszy.
Oczywiście, że
żeby
tak.
Żeby on był krótki do zrealizowania, ale też, żeby był realistyczny, bo przecież nie pójdę na pierwszy trening, to jest niemożliwe, nie wiem, na siłowni i wycisnę na klatce 120 kg, kiedy nigdy w życiu tego nie robiłem, albo robiłem to bardzo, bardzo dawno.
Bo to jest właśnie proces. Dokładnie tak.
Tak, nie mogę powiedzieć, że będę za tydzień pilotem, ponieważ jest to proces, tak? Mogę sobie dać taki cel, że zapiszę się na kurs lotnictwa i to będzie cel, który będzie wykonalny dla mnie, tak?
Ale Magda, to jest bardzo atrakcyjny cel, bardzo atrakcyjny pomysł. Tylko, no właśnie, atrakcyjny, ale czy on jest sformułowany na takie możliwości, które mogę spełnić? Są krańcowe rzeczy, które pozwolą mi na to, że mogę otrzymać licencję albo nie, albo moje zdrowie, albo moje inne umiejętności lekarskie, chociażby badania, wykluczą to. I co, i wtedy jest tragedia? Nie. Co robię? Szukam innego.
Dokładnie.
Gdyby nie było możliwości śpiewania, to myślę, że wtedy byłaby poezja.
Oczywiście, że tak. Dzisiaj jest jedno i drugie. Ale gdyby, tak jak mówisz, nie było możliwości śpiewania, to byłaby poezja. Jeżeli nie byłoby poezji, pewnie znalazłabym sobie coś innego.
Z tej atrakcyjności przechodzimy do realizmu. Bo u nas jest za duży wewnętrzny kontroler, tak myślę. Taki bloker.
Opór.
Jakby reklam. Taki opór. Opór właśnie. Moja strefa jest tak, może ja mam troszeczkę tutaj ciała obcego, jak to mówił jeden kabareciarz, za dużo, ale to jest moje ciało obce. Mierzalne? Na ile wyznaczamy sobie? Jak powinniśmy patrzeć na siebie z perspektywy jakiejkolwiek zmiany? No oczywiście nie minimalne dobra, 11 deko w miesiąc.
Patrzeć przede wszystkim skutecznie. Najlepsza dieta to jest dieta, którą jesteś sama czy też sam w stanie utrzymać. Nie ta, którą miała Marysia, nie ta, którą stworzył pan X czy pani Y, tylko ta, którą ty i tylko ty jesteś w stanie utrzymać. Bo jeśli porwiesz się w tym momencie z motyką na słońce i znajdziesz sobie jakiś schemat żywieniowy, która wymaga, na dzień dobry, jak patrzysz na niego, to widzisz, o kurczę, co to jest? no to raczej z tego fajerwerków nie będzie. Dlatego mierzmy po prostu wszystko na tyle, na ile jesteśmy w stanie zrobić. A jeśli nie jesteśmy w stanie zrobić, to jak ja to mówię, stańmy się kimś, kto jest w stanie. Bo tak powiedział kiedyś Tim Grover do Kobe'ego Bryanta, który nie mógł czegoś zrobić, już nie pamiętam czego, a Grover się popatrzył na niego i mówi, to stań się kimś, kto może. On tego na początku nie zrozumiał, ale kiedy zrozumiał, to nagle stał się tym Kobe'im Bryantem, którym jest dzisiaj.
Poruszyłeś temat sportowców. To są ludzie, którzy bez względu na wiek są ideałami i młodych, i starszych, prawda? Ludzi bardziej statecznych, majętnych, nie wiem, golfista, prawda? Bądź tenisista, bo to jest taki snobistyczny, powiedziałbym, troszeczkę sport. Ale patrzymy na to, że my staramy się upodabniać do naszych idoli, do osób, nie wiem, na świeczniku. Madzia mówiła o celebrytkach, które są tak szczupłe, że zapomniały, jak wygląda kawałek tłuszczu. Chociażby, prawda? Więc czy nie jest to za dużo? Czy nie za dużo na początku możemy od siebie wymagać? Bo patrzymy na idoli. To jest człowiek, my sobie nie zdajemy sprawy z tego, ile trening sportowca trwa i jakie to jest poświęcenie, prawda?
My z jednej strony patrzymy na idoli, ale z drugiej strony, gdyby rzeczywiście ta osoba była naszym idolem, to widzielibyśmy, bo chcielibyśmy od siebie dać chociażby tyle, żeby poszukać sobie pewnych rzeczy w internecie. Czyli na przykład wstaje o tej i o tej, robi to, to i to, czego już w social mediach nie widzisz, bo w social media wrzuca się to, co oko chce zauważyć, a nie to, czego nie chce widzieć, czyli tej pracy, tego bólu, tego cierpienia, który towarzyszy temu procesowi, bo w procesie osiągania ponadprzeciętnych wyników występuje ogromny ból i ogromne cierpienie. Dlatego tak mało ludzi robi ponadprzeciętne wyniki, bo nie jest gotowe na to, żeby cierpieć, dosłownie.
Co można poświęcić? Co można znieść? Jakie postawić na szali swoje nieumiejętności, bóle, lęki, aby jednak to osiągnąć? Co, z czego musiałaś zrezygnować, Magdaleno, żeby, nie wiem, w swoim napiętym grafiku zajęć znaleźć czas na lekcję muzyki, śpiewu? Czego człowiek musi zrezygnować? Bo to się wiąże też z rezygnacją, prawda?
Oczywiście, tak.
Tak, wiesz co, ja akurat miałam taki czas pracy, że nie musiałam z wielu jakby rzeczy rezygnować, bardzo ważne dla mnie, więc mogłam sobie na to pozwolić, ale tutaj nie chodzi o czas, tutaj chodzi o przełamywanie się, jeżeli chodzi o moją osobę, tak? Ja musiałam się przełamać, to mnie dużo stresu kosztowało. Ja czasem niczym stanęłam przed mikrofonem, to tak stałam sobie z minutę i mówiłam, zaraz, poczekaj, przygotuję się, tak? To było dla mnie ciężkie. Ja musiałam się przełamać. Dlatego teraz taki apel do wszystkich ludzi, którzy czują w sobie coś, co chcieliby naprawdę robić, a się boją, żeby się bać i robić. Po prostu.
Bójmy się, drodzy Dokładnie państwo, tak. Bójmy się, ale nie bójmy się tego, że każdy wysiłek w końcu przynosi pewien efekt. Efekt, jak to mówi ta definicja realizacji celów, mierzalny. Jakie ustalić sobie cele, które możemy faktycznie zmierzyć i wyznaczamy czas. Dobrze, mam rok na to, żeby schudnąć 10 kg. Mija styczeń, listopad. Jejku, kochany, jeszcze przytyłam 10 kilo, muszę 20. I wtedy jest panika, bo już mamy pierwszy dzień ostatniego miesiąca roku. I zaczyna się grudzień. No bo to jest takie czasami myślenie. Nie, no mamy czas. Odsuwamy.
No cel powinien być określony w czasie, tak? Czyli na przykład nie możemy sobie powiedzieć, kurczę, schudnę w tydzień 6 kilo. A jak schudnę 3, to się poddam, bo nie schudłam 6. Więc uważam, że trzeba sobie taki realny cel postawić. Ile mogę schudnąć w tydzień?
Wiele rzeczy, które Bartek na początku poruszyłeś, to jest kwestia samoakceptacji. Jak pokonać tego byka w sobie? Jak go wziąć za rogi? Jak go usidlić? Jak powiedzieć, słuchaj Robercie, słuchaj Magdaleno, masz szansę zmienić myślenie. Robercie, wchodzimy w etap pozytywnego myślenia o sobie.
W twoim pytaniu automatycznie była zawarta odpowiedź. Biorąc go za rogi, wreszcie. W tym miejscu, w tym czasie. Nie odkładając tego na później, nie odkładając tego na jutro, nie odkładając tego na za 5 minut, tylko zaczynając to robić.
Ale jak? Ja nie mogę. To jest trudne.
to stań się osobą, która może.
A jak mam się stać? I tak możemy kontynuować. A
właśnie, jest jeśli granica, będziemy kontynuować.
Właśnie, jest granica pewnego absurdu, odsuwania od siebie czegoś, że my nie wierzymy w to, że możemy być wyjątkowi. Bo dla nas ktoś wyjątkowy, kto wszedł, nie wiem, na Mount Everest, a ja wejdę na najbliższą górkę. To dla mnie było kiedyś ogromnym problemem. Prawda? Jak to pokonać?
Robiąc właśnie ten pierwszy krok, zawsze we wszystkim, nieważne co to jest, po prostu postawić. I tak jak ty, Madziu, przed chwilą powiedziałaś, że de facto nie musiałaś zrezygnować z wielu rzeczy, to zauważ jedną rzecz, z której zrezygnowałaś. Z tej strefy komfortu, w której byłaś. Jeszcze zaraz, jeszcze minutka. Wchodziłaś, przełamywałaś, czyli jednak musiałaś z czegoś zrezygnować, prawda? I teraz taka rzecz, która jest, powiedzmy, takim wspólnym mianownikiem i o której już mówiłem, to jest właśnie ten pierwszy krok, ale nie dlatego, że, tylko pomimo, że, bo my sukcesu nie osiągamy dlatego, że sprzyjała nam rzecz XYZ, tylko sukces możemy osiągnąć wtedy i dokładnie pomimo, że nie sprzyjało mi to, to i to, bo ja i tak to zrobiłem. Czyli nie dlatego, że, tylko pomimo wszystko i mimo wszystko. Czyli jeśli ten głos się pojawia, no utnij mu łeb, tak jak pisał Pressfield w swojej książce, po prostu.
Jeżeli to, co powiedziałeś, rodzice, opiekunowie, najbliżsi nie budowali w nas tej pewności siebie, więc w tym momencie wychowywaliśmy się jakby w z góry założonych naszych ograniczeniach, że mieliśmy przy okazji taką fobię, nie wychylaj się, bo ty nie będziesz tak się kiwał na boisku, nie będziesz biegał na takiej zasadzie, nie ruszaj tego, bo się spocisz, i zabroniono nam czego? Ja bym to nazwał skoku do wolności, że nie mogliśmy wypłynąć na głębie, cytując słynne słowa naszego świętego ojca Jana Pawła II. Wypłyń na głębie, nie bój się, że utoniesz, czyli kolejny raz wiara.
Wiara i, tak jak powiedziałeś, wolność, tylko tutaj pojawia się jeden paradoks, który opisywał Freud. My jako ludzie chcemy i dążymy do wolności, tylko za wolnością idzie odpowiedzialność, a mało kto chce zacząć być odpowiedzialny za swoje życie. I ja często mówię, że swoim klientom, że kiedy przestaniesz obwiniać innych za swoje życie, to de facto zaczniesz prawdziwie żyć swoim życiem. I teraz, okej, ktoś może powiedzieć, no dobrze, no ale powiedz to osobie, która ma 15 lat, doświadczała na przykład w swoim dzieciństwie patologii, etc., etc. Powiem, z jakiego powodu, bo nie miałeś wpływu na to, co cię spotkało, ale masz wpływ na to, co z tym zrobisz.
Krok do przodu. Minuta trwała wahania, zawahania, refleksji, ale jednak cię pchało do tego mikrofonu, a jednak poczułaś w sobie tę moc, mimo lęku, nie wiem, jakiejś nerwicy, czegoś, co jest, no, niektórzy w nauce to określają dwubiegunowością. Tak, okej, ale nie, tamten drugi ja, ten doktor Jekyll, Mr. Hyde mówił zupełnie co innego. Co cię tam pędziło do tego mikrofonu? Sława, chwała, jak w tych słynnych piosenkach.
Co, może nie sława, tylko to jest piękne, żeby robić coś, co kochasz. I jeszcze zarabiać na tym pieniądze. Myślę, że każdy by chciał robić to, co kocha, i jeszcze z tego żyć. I ja wiedziałam, że chcę to robić. Dlatego jakby...
Ale to jest dżungla. To jest ogromna konkurencja. No, czasami trzeba się zmierzyć z jakąś taką trudną rzeczywistością. Brniesz w to.
Tak.
Mimo wszystko.
Tak, mimo wszystko.
Co cię motywuje? Oj, trudne pytanie. Siedzi we mnie.
Bo to już nie ma motywacji, tylko jest powód.
To już jest powód.
Po co to robisz?
To już to robisz.
Nie, co cię motywuje,
tak,
tylko po co to robisz.
Tak, sobie odpowiedziałam, słuchajcie, dlaczego. A dlaczego sobie odpowiedziałam wtedy, kiedy przez wiele lat pracowałam w różnych miejscach w swoim życiu i za każdym razem, kiedy pracowałam w tych miejscach, zastanawiałam się, co ja tam robię. Bo czułam, że moje serce jest gdzieś indziej. Więc to nie było tak jak od razu i bardzo zazdroszczę tym ludziom, którzy się rodzą i wiedzą i idą tam, gdzie jest ich miejsce. Naprawdę zazdroszczę. Ja musiałam na przykład trochę schodów przejść, trochę się odbić od ściany, żeby wiedzieć, gdzie chcę pójść.
No ale im było trudniej, tym masz większą satysfakcję.
I tak jak powiedziałam, nawet jak się boję, to idę, bo boję się. Dzisiaj się też bałam przyjść do radia, ale przyszłam. Jestem.
Odwaga to nie brak strachu, tylko odwaga to działanie pomimo odczuwanego strachu. Tyle.
Drodzy Państwo, już pewne propozycje mamy. Teraz przejdźmy do konkretów. A konkrety to będzie przezwyciężenie własnych lęków. Magda wyszła ze strefy komfortu. Ja robię to, co robię. Też wyszedłem ze swojej strefy komfortu, mimo że panuje w człowieku pewien stres, pewna odpowiedzialność za to, co robię. Jak ta odpowiedzialność ma być potem kształtowana? Zaczęłaś, kontynuujesz, pracujesz. Powiedzmy, jeden dzień bez papierosa. Dzień, kolejny dzień bez papierosa i potem jest miesiąc, drugi. I dochodzę do pewnej rzeczy, do pewnej granicy. Tak. Chciałbym, abyśmy teraz powiedzieli o czymś, co nas blokuje. Boimy się porażek. Przegramy raz i rzucamy wszystko. Jak przezwyciężyć jeden upadek, zapalenie tego papierosa? Jak przeżyć, nie wiem, nie pójście w danym tygodniu na trening? Bartek.
Akceptując, przede wszystkim akceptując.
Czy mamy rozdzielać szat? Nie, jestem do niczego, nie nadaje się.
Jeśli tak zrobisz, to automatycznie zaczynasz się z tym utożsamiać. A jeśli z czymś się utożsamiasz, to to dosłownie kontroluje ciebie, a kiedy się przestajesz z tym utożsamiać, to jesteś w stanie to kontrolować ty. Czyli jeśli nawet podczas tego procesu nie palisz przez tydzień, w 8 dniu zapaliłeś, to przecież świat się nie skończył. To oznacza tylko tyle i aż tyle, że ty po prostu zapaliłeś. Ale nie, że jesteś do niczego. Nie, że jesteś niewystarczający.
Czy
tylko kontynuujesz ten proces.
To tylko jeden dzień, a 8 dni
było
sukcesem.
Oczywiście, że tak. Mhm. To jest to podejście, o którym mówiłem. Mogę patrzeć na swoje zdjęcie i ojejku, jak ja mogłem do tego dopuścić, a mogę popatrzeć na swoje zdjęcie i powiedzieć, ale kawał dobrej roboty zrobiłem. Czyli nie patrz tylko i wyłącznie na tą nawet nie porażkę, tylko informację zwrotną. Nie patrz na to jako na porażkę, tylko właśnie mam informację zwrotną. Okej, 7 dni nie paliłem, w 8 dniu zapaliłem. Co to oznacza? No...
7 razy wygrałem.
Dokładnie.
Myślę, że w każdym działaniu musimy sobie postawić takie miejsce na błędy.
Oczywiście. No błędy, błędy to nic innego jak nauka. Nie ma lepszej nauki od błędów. Nie ma. Z tego się wyciąga.
Najlepiej się uczyć i wyciągać wnioski.
Oczywiście, że tak.
Bo czasami te dzieci, wracając do początku, do kontekstu tej rozmowy, nie nadajesz się, jesteś słaby, jesteś taki, nie ma budowania, a potem pojawiają się wymagania. No wiesz, no ja ciągle na ciebie łożę, ty masz 30 lat, ciągle mieszkasz ze mną. Kiedy ten mały dzieciak miał dorosnąć, jeżeli się nie potknął, nie oparzył, nie miał wypadku drobnego, nie miał problemu, nie miał wpadki? Kiedy? Przecież czasami można fałszywie zaśpiewać, bo gardło boli.
I tutaj jest świetna analogia do tego, co teraz, Robercie, powiedziałeś. Nie jesteśmy w stanie sobie tego przypomnieć, jak byliśmy tymi malutkimi dziećmi, kiedy raczkowaliśmy i zaczęliśmy stawiać pierwsze kroki. Ale przez naszą wyobraźnię jesteśmy w stanie to zrobić. I teraz, moi drodzy słuchacze, zróbcie sobie jedną rzecz. Skoro zanim nauczyłeś się chodzić, potykałeś się o swoje nogi, a i tak wstawałeś, i dopiero wtedy nauczyłeś się chodzić, to powiedz mi, czym jest ten jeden papieros, którego po tych 7 dniach dopiero spaliłeś, kiedy ty przez 1000 razy potykając się o swoje nogi i tak wstawałeś i szedłeś dalej, a my, jako dorośli, o tym zapominamy, że i tak byliśmy w stanie robić mimo wszystko i pomimo wszystko wstać i zacząć chodzić, a teraz wystarczy jedno potknięcie i ty już nie wstajesz. Z jakiego powodu? Odpowiedz sobie sam.
Być może słuchają nas artyści, malarze, poeci, pisarze, którzy robią to przysłowiowo do szuflady. Być może uwierzą, że pokonanie tego pierwszego kroku, przełamanie tej pierwszej bariery, tego lęku, tych obaw przed wyśmianiem, przed czasami nędzną krytyką, może sprawić, że zaczniemy budować siebie i w siebie wierzyć. Co teraz utwierdza ciebie, Magdaleno, w wierze w siebie, w to, co robisz, to, co chcesz kontynuować? Co podtrzymuje twój zapał, entuzjazm, twoje pragnienia do tego, aby realizować i dzielić się pięknem? Bo śpiew to piękno, bo poezja to piękno. To jest oddawanie własnej duszy i pokazywanie swojego wnętrza. To jest też dzielenie się własną intymnością. To jest bardzo osobista relacja, którą nawiązujesz bezpośrednio śpiewając na żywo ze sceny, czy nawet emitując swoje piosenki w popularnych kanałach. Czym to jest?
Wiesz co, tutaj wypowiada się moja dusza. Jeżeli chodzi o moją poezję, jeżeli chodzi o mój śpiew. Tak, moje wnętrze. Każdy mój wiersz dotyczy moich doświadczeń, moich przeżyć, sytuacji, w których brałam udział. To mnie dotknęło. Jedni rzucają talerzami, inni piszą wiersze. Możemy tak powiedzieć. Jeżeli chodzi o muzykę, wiesz, tak jak niektórzy idą do pracy i mają jakiś obowiązek, tak? I myślą o tym jako o obowiązku. Ja mogę cały dzień spędzić w studio i ja się tym cieszę. To jest dla mnie radość. Dlatego to jest taka rzecz, którą robię z radości i to mi daje power do tego, żeby po prostu wstać i cieszyć się kolejnym dniem.
Bardzo pięknie przeszłaś do tego, co chciałbym na koniec wykorzystać, mając was tu obecnych w studiu, no w pewnym sensie specjalistów, co może być takim paliwem. Pasja. Ale czasami jest coś, co w nas jest. Jest presja. Jest złość na siebie. Ale ta złość w tym momencie, Bartek, dobrze ukierunkowana, powoduje, że jest to takie... Nie wiem, paliwo do działania, że to nas, my się tym wysycamy, idziemy i rozładowujemy napięcie i wchodzimy na wagę, okej, i badamy się na specjalistycznych wagach i widzimy, że 7 kg tłuszczu zamieniło się w kilka, a zostało nam 2. Jest radość, ale jest też gniew, jest strach. Czym się napędzać, aby w tym trwać? Ją napędza pasja, miłość do tego, co robi. Jak kogoś innego zmotywować, żeby pasją stało się szydełkowanie?
Tym, co mamy przede wszystkim pod ręką. Nie zastanawiaj się nad tym, czego ci jeszcze brakuje, tylko zwróć uwagę na to, co masz pod ręką. Jeśli pod ręką masz gniew i strach, to zastanów się, w jaki sposób go można wykorzystać, bo gniew może być najbardziej i najczystszym paliwem, może być najczystszym i najprawdziwszym paliwem napędowym, jeśli nauczymy się go wykorzystywać. I tu jest właśnie to jeśli. On sam w sobie może być destrukcyjny, ale kiedy nauczysz się z niego korzystać, to uwierz mi, że na tym paliwie jesteś w stanie zajechać bardzo, ale to bardzo daleko. Dlatego przestań się zastanawiać po prostu nad tym, czego ci brakuje. Skup się na tym, co masz. Wyciśnij z tego ostatni sok i po prostu zacznij robić to, co trzeba.
Wielokrotnie powtarzam moim bliskim i mówię, zobacz, ile dobra w tobie jest. Wykorzystaj je dla dobra własnego. Niech to będzie twój egoizm. Pochwal się nim i pokaż światu, że... Kolejny dzień jest kolejnym twoim sukcesem, bo go przeżyłeś, bo wykonałeś pewną rzecz, bo wykonałeś pewne zadanie. Drodzy państwo, dużo tego treningu, dużo tej motywacji, tak na koniec roku, ale to też nie jest kwestia, abyśmy stali przed sobą, przed lustrem i się rozliczali, że kolejna fałdka się pojawiła, mam drugie, trzecie podgardle. Nie. Trzeci podbródek? Nie. Popatrzmy na to, o czym mówiliśmy z Magdaleną Pieniążek i Bartkiem Florkiem, że szukajmy w sobie pozytywnej motywacji. Zapomnijmy. Ja wiem, że trudno traumę z dzieciństwa wyrzucić, kiedy słyszałeś, że jesteś beznadziejny. Ale pamiętajmy, że tyle zła, co jest, jednocześnie jest wiele dobra. I myślę, że potwierdzicie, moi kochani, że im szybciej ta przemiana w naszym sposobie myślenia o naszych możliwościach się dokona, tym szybciej będziemy mogli osiągnąć cele mierzalne w określonym terminie, które są dla nas atrakcyjne, które są dla nas wykonalne. Jeszcze po jednym zdaniu refleksji od was.
No ja bym tutaj właśnie postawił na ten proces, a przede wszystkim na skorzystanie z tego, co nasz mózg posiada, czyli właśnie z neuroplastyczności. Budowanie nawyku trwa około 2,5 tygodnia. Już po 2,5 tygodnia czasu, tylko 2,5 tygodnia, jesteśmy w stanie wpłynąć na naszą neuroplastyczność, czyli stworzyć te nowe połączenia. To, co było stare, idzie w niepamięć, a to, co chcemy nowe, wchodzi na to miejsce. Tylko jest jedno ale. Przez te 2,5 tygodnia musisz to robić.
Determinacja.
A ja odwołam się jeszcze do tego tematu odnośnie dzieci. Byłam nauczycielem przez 5 lat, nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i naprawdę bardzo ważne jest to, żebyśmy motywowali swoje dzieci, mówiąc im, że są dobre, piękne i mądre, bo uwierzcie, że tak jak powiedziałeś, że dzieci chłoną jak gąbka i to jest dla nich bardzo ważne. Ja ten proces widziałam, jeżeli chwaliłam dzieci i dostrzegałam ich każdy jakby sukces, że te dzieci naprawdę to słyszą i one budują się w ten sposób.
Drodzy Państwo, przepiękna refleksja. Podzieliła się nią na koniec audycji Magdalena Pieniążek, piosenkarka, poetka, również z wykształcenia coach, pedagog, wizażysta i agent nieruchomości, a także Bartek Florek, coach, personalny trener motywacyjny, terapeuta, dietetyk. Ludzie średniowiecza, drodzy Państwo,
ale renesansu.
Nie patrzcie na to. Nie, z średniowiecza wyjdźmy do tego renesansu, co powiedziałeś, ale patrzę na to też pod takim kątem, że, drodzy Państwo, wiele talentów może iść w jednym celu, żebyśmy byli po prostu szczęśliwi. I tego ja z moimi gośćmi Państwu na ten nowy rok z całego serca życzę. Nisko z Janem Pielichowskim, realizatorem tej audycji, kłania się Państwu Robert Pytka. Dobrego wieczoru, a za chwilę będzie dosyć mocno i ciekawie muzycznie. Zaprasza Piotr Zajdel.
Jestem za. Jestem przeciw.